poza schematem.
Dzień dobry, przy mikrofonie Aleksandra Chromada. Witam serdecznie w audycji Poza Schematem. Moim dzisiejszym gościem jest Konrad Pierzchalski, ratownik medyczny, psycholog, wykładowca akademicki. Cześć Konrad, dzień dobry, witam cię serdecznie.
Cześć Ola, dzień dobry państwu.
Kiedy myślimy o pierwszej pomocy, najczęściej wyobrażamy sobie resuscytację, opatrywanie ran czy wezwanie karetki. Ale zanim zaczniemy pomagać komuś innemu, często musimy sobie poradzić z własnym stresem, lękiem czy poczuciem bezradności. Chciałabym o tym z tobą dzisiaj porozmawiać, bo wiem, że działasz na bardzo wielu polach. Konradzie, jak się zaczęła twoja historia w ogóle? Jak się zaczęło twoje działanie?
Gdy byłem dzieckiem, byłem świadkiem pewnego potrącenia i pamiętam do dzisiaj ten obraz, w którym te osoby, które były wokół, były świadkami tego zdarzenia, plus kierowca tego samochodu, one bardzo głośno krzyczały. Krzyczały też na siebie nawzajem. Tam był jeden wielki chaos i jedna wielka panika, a ja stałem w tym wszystkim jako dziecko i nie rozumiałem wtedy jeszcze do końca tych uczuć, ale miałem w środku takie uczucie, że chciałbym potrafić ujarzmić ten chaos. We mnie było coś takiego, że nie widziałem wtedy tego świata jako tak pędzącego, tak trochę jak oni. Dla nich wtedy to wszystko było takie ewidentnie bardzo silne. No, taka jest właśnie panika. A mi wtedy trochę to zwolniło i miałem w środku właśnie to uczucie, że chciałbym potrafić ujarzmić ten chaos. Miałem też taką pewną sytuację rodzinną, gdzie jeden z moich rodziców przy mnie stracił przytomność, gdy miałem 6 lat. I wtedy też się to uczucie pojawiło. No i stąd wzięło się właśnie to pragnienie, to ujarzmianie tego chaosu, gdy dookoła jest mnóstwo paniki, mnóstwo złości.
Mm-hmm. A powiedz mi, jakbyś to dzisiaj widział, co się dzieje w takich sytuacjach? Co to jest za chaos?
Ten chaos to jest nic innego jak tak z biologicznego punktu widzenia krew, która odpływa z kory przedczołowej. W momencie, gdy mózg odbiera sytuację jako sytuację nagłego zagrożenia, no to krew tam idzie bardzo głęboko, aktywuje się ten tak zwany nasz gadzi umysł i włącza się reakcja uciekaj, walcz albo reakcja zamrożenia. Mhm. Można to dać na takim trochę przykładzie, że zobacz, jak mamy te wszystkie filmy przyrodnicze, które zawsze leciały w TVP w weekendy z Krystyną Czubówną, to tam jak lew złapie gazelę i zaczyna ją zjadać, to ona często jeszcze żyje. I ona wtedy zastyga w bezruchu. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, bo jej mózg odebrał to jako sytuację bez wyjścia, więc następuje wyrzut wewnętrznych endogennych substancji opioidowych, które mają za zadanie ją znieczulić. Ona ma nie cierpieć, jak będzie zjadana. I teraz przeniesiemy sobie to na sytuację pierwszopomocową. To jest stupor. To jest mama, która widzi dziecko, które się zadławiło i staje jak wryta. Mamy reakcję uciekaj, która jest reakcją paniki, gdy osoby zaczynają przy nagłych sytuacjach krzyczeć, co mu się stało, ratujcie, zróbcie coś, czemu tak długo. To jest nic innego jak właśnie reakcja flight, wyrzut adrenaliny, noradrenaliny, kortyzolu, robi się z tego taka biochemiczna zupa i ta osoba jest w olbrzymim pobudzeniu. Mamy wreszcie reakcję fight, reakcję walki. To są te osoby, które na miejscu zdarzenia często mówią, źle to robicie, sprawdźcie tętno albo zróbcie coś innego, mimo że same te osoby nic nie robią, no bo pod tą złością jest lęk, pod lękiem poczucie bezsilności. No i to jest właśnie ten chaos. Jeżeli nie mam wypracowanej pamięci proceduralnej, byśmy powiedzieli potocznie pamięci mięśniowej, nie przećwiczyłem sprawdzania oddechu w pierwszej pomocy kilkadziesiąt razy, to jak ta krew mi odpłynie, to ja nie aktywuję tych mięśni w prawidłowy sposób. Jeżeli ćwiczyłem coś wiele razy, to dzięki temu, że to miałem przećwiczone, no to w tym momencie, w tym stresie ja dalej niechcący wszystko zaczynam robić dobrze. I o tym jest prawidłowa pierwsza pomoc. Jeżeli na pierwszej pomocy ktoś przychodzi i ma slajdy, to nie jest pierwsza pomoc. Jeżeli pierwsza pomoc to jest instruktor, który przychodzi z jednym manekinem i mówi, kto chce, niech pouciska klatkę piersiową, to nie jest pierwsza pomoc. To w sytuacji zagrożenia życia albo zdrowia nie zadziała. Mhm. Nie, bo my się uczymy poprzez naśladownictwo, więc jeżeli chcemy w bardzo silnym stresie zrobić coś dobrze, to kilkadziesiąt razy wcześniej musimy to przećwiczyć.
Musimy to powtórzyć, no ale to jest bardzo rzadkie, żebyśmy mieli ku temu okoliczność, tak? Bo albo jesteśmy na jakichś szkoleniach, albo nie byliśmy na takich szkoleniach, a no też obowiązkowe i na ścieżce edukacji one nie są. Więc pytanie, jaka jest misja, pomogę, bo właśnie chyba taka, tak, żeby udostępnić ludziom tą edukację i wiedzę.
Ja w ogóle zakładając pomogę, chciałem pierwszą pomoc pokazać od zupełnie innej strony. Mhm. Zaprosić ludzi do takiej pierwszej pomocy, gdzie wszyscy będą ćwiczyć w jednym czasie, gdzie jest sporo sprzętu, dużo manekinów, wiesz, kamizelki do zadławień, epipeny treningowe do podawania adrenaliny, gdzie są symulacje, scenki. I się ratujemy w tych scenkach, a na końcu robimy debriefing, patrzymy, co zrobiliśmy dobrze, gdzie jest obszar do korekty, co zabieramy stąd. I to działa. Mam już doświadczenia naszych kursantów, którzy po szkoleniu ratowali i mówili, że czuli się dokładnie tak samo jak na kursie, że te emocje to były takie same emocje, że nie sądzili, że nikt poza nimi nie będzie działał. No tak, w Polsce cały czas społecznie boimy się udzielać pierwszej pomocy.
No właśnie, a tutaj możemy się jeszcze zatrzymać. O co chodzi w tym lęku?
To jest bardzo ciekawe pytanie.
Bo z czego on wynika właściwie?
Na początku naszego szkolenia kursanci piszą sobie największy lęk związany z pierwszą pomocą, a na koniec szkolenia wracamy do tych lęków. Nie, to jest taka klamra. I co się okazuje, że najczęściej osoby w naszym kraju boją się, że zrobią coś źle, że zaszkodzą, że będą miały konsekwencje prawne. I nagle się okazuje, że jak przejdziesz przez to szkolenie, to ty wiesz, że już zaszkodzić nie możesz. Co się stało, to się nie odstanie. Nie zrobisz nic źle, nie zaszkodzisz temu człowiekowi, wiesz, mit pod tytułem połamie żebra i to zaszkodzi. No nie, no złamanie mostka jest jednym z najczęstszych powikłań nagłego zatrzymania krążenia. Wiemy doskonale, jak leczyć złamany mostek, kiedy w ogóle do tego dochodzi i że absolutnie w niczym to nie zaszkodzi i tego też uczymy. Wiemy też, że nie ma konsekwencji prawnych i niech to wybrzmi może w tej audycji, bo dobrze, żeby wybrzmiało. Szanowni Państwo, 162 artykuł kodeksu karnego stanowi o tym, że konieczne jest udzielenie pomocy bez względu na skuteczność tej pierwszej pomocy. Jeżeli podejmiemy działanie i się nie uda tego człowieka uratować, nie mamy konsekwencji karnych. Jeżeli dojdzie u tego człowieka podczas ratowania do uszczerbku na zdrowiu, czytaj, złamiemy mostek podczas uciskania, nie będzie żadnych konsekwencji. Ani dla nas, ani dla tego człowieka też. Jeżeli dojdzie do uszczerbku na mieniu, mamy kogoś, kto jest nieprzytomny, kto oddycha, wiesz, sprawdziliśmy oddech, obracamy na bok taką osobę i podarliśmy jakąś super drogą koszulę. Też nie będzie konsekwencji. Konsekwencje są wtedy, jeżeli ja widzę, że coś się dzieje i udaje, że nie widzę. Natomiast tak wracając trochę do twojego pytania, to my często pod taką fasadą bardzo mocnych się boimy. My się obawiamy właśnie tego, że coś zrobimy źle. Mnóstwo jest w nas lęku. I to widać trochę po tym, jak rodzice wysyłają dzieci na szkolenia z pierwszej pomocy. Jak rodzice w ogóle na festynach, na różnych miejscach pchają te dzieci, idź tam, idź, ale ja będę z bezpiecznego punktu sobie patrzył, co ty tam robisz i może coś tam podejrzę. To tak nie działa. Pierwsza pomoc to jest jak przybijanie gwoździa młotkiem. No musisz to zrobić kilka razy i wtedy to potrafisz.
I osobiście przede wszystkim, tak. Nie? Myślę sobie o tym i oglądam swoje lęki przy okazji, bo jestem przekonana, że też by u mnie wystąpiły. Akurat miałam tą nieprzyjemną sytuację, że mój syn się zakrztusił bardzo tak mocno i intensywnie i gdzieś tam była już panika na takim najwyższym poziomie, że po kilku minutach działań krzyczeliśmy, dzwonimy po pogotowie i tak dalej. Na szczęście finalnie się udało. I tutaj nie było tego zamrożenia, było działanie, no ale pewnie to działanie też mogłoby być bardziej skuteczne, gdyby był kurs pierwszej pomocy, więc z tego miejsca zachęcam wszystkich Państwa, słuchaczy, słuchaczki, do tego, żeby się odważyć, bo tak jak mówisz, to jest też trochę o oswojeniu, przełamaniu jakichś takich granic, no już tych lęków również, bo taki jeden wątek, który mi przyszedł na myśl, to, że dla mnie chyba największą trudnością jest przełamanie tych pewnych takich granic między, nie wiem, drugim człowiekiem, nie? Że to jest, no, to jest jakieś naruszenie tych granic cielesnych i to jest dla mnie trudne. Ja do tego po prostu nie przywykłam. Wiem, że w ogóle inaczej mają osoby, które gdzieś tam są po AWF-ie i mają styczność z różnymi zajęciami, których ja na przykład nigdy w życiu nie miałam, nie? I to już jest inne czucie tych granic. I to akurat mnie tak zatrzymało, no.
No, to jest też ciekawe, bo rzeczywiście tutaj przełamujemy, wiesz, barierę dotyku, podejścia, ale też na przykład my uczymy na szkoleniach, że odchodzimy od metody patrz, czuj, słuchaj. Tego, wiesz, nachylenia się nad tym człowiekiem, gdzie później włosy, jeżeli masz długie włosy, lecą tobie do ust tego człowieka i w ogóle się nachylasz i korzystasz z kilku zmysłów naraz, a jesteś w stresie, na rzecz skaningu. Tego, że wiesz, ty odchylasz tę głowę trochę do tyłu i z daleka sobie obserwujesz, czy unosi się klatka piersiowa, czy unosi się brzuch. Zobacz, jak od razu jest luźniej. Nie? Jak ty jesteś daleko, niż jak się musisz gdzieś tam blisko nachylić.
Tak.
No i to jest do zrobienia. Powiedziałaś o bardzo wartościowej rzeczy, czyli o odzyskaniu poczucia sprawczości. To jest początek do ujarzmiania chaosu. Wpływ. sprawczość, nie? Taka, no.
Bardzo fajne.
Poza schematem.
A opowiedz mi, więc najpierw byłeś ratownikiem medycznym, potem zająłeś się psychologią. Co cię poprowadziło na tę ścieżkę?
No, mnie ratownictwo medyczne doświadczyło. Ja 9 lat pracy w pogotowiu naszym poznańskim, 6 lat na szpitalnym oddziale ratunkowym. W pandemii też dyżurowałem w szpitalu tymczasowym. No i ja można powiedzieć, że przez te konsekwencje, które są dane ratownikom medycznym jako te negatywne konsekwencje tego zawodu, przeszedłem. Czyli doświadczyłem, wiesz, różnych ciężkich perturbacji związanych z ratownictwem medycznym. I jak sam się pozbierałem ze swoich kryzysów, to zobaczyłem, ile tego jest wokół mnie, jak my jako grupa zawodowa kompletnie nie jesteśmy zaopiekowani. Nie? Że to jest takie trochę bycie ciągle na wojnie, jednocześnie trzymanie się, no i co dalej? No i zrobiłem psychologię, skończyłem studia z psychologii, też uniwersytet, na którym skończyłem studia, zaprosił mnie do dalszej współpracy. No i tak zaczęła się moja droga obecna, nie? W której jestem.
Droga, na której także zajmujesz się odpornością psychiczną. Czym jest ta odporność psychiczna?
Odporność psychiczna to jest ta cecha osobowości, która w dużym stopniu determinuje, jak my radzimy sobie z wyzwaniami, jak my radzimy sobie z presją, jak my radzimy sobie ze stresem.
No i co wpływa na to, że jedni mają tą odporność psychiczną większą, a inni mniejszą? Mhm. Czy można w ogóle tak powiedzieć?
Można, pewno, że można. Otwieramy wielki kawałek. To jest, wiesz co, tak, że bardzo mocno determinuje to nasze środowisko, to gdzie wyrastaliśmy, jak wyrastaliśmy, czy byliśmy uczeni wiary w siebie, czy nie, czy byliśmy uczeni tego, że potrafimy sobie poradzić z różnymi sytuacjami, że damy sobie radę. Czy się na nas chuchało, dmuchało i wiesz, tylko tutaj uważaj na siebie i cały czas uważaj. No i jak cały czas uważam, to cały czas uważam, jestem taki pospinany. Więc w dużym stopniu jest to kwestia związana jednak no, z dzieciństwem i z dorastaniem. Odporność psychiczna, jakbyśmy sobie poszli w taki model 4C, ten najbardziej klasyczny, to on jest, Ola, związany z zaangażowaniem. Jeden z tych czterech filarów to jest zaangażowanie, rozumiane jako wytrwałość. Rozpoczynam zadanie i kończę to zadanie. Druga cecha odporności psychicznej, drugi filar, to jest wyzwanie. Wyzwanie jest rozumiane z podejmowaniem ryzyka, ale też z adaptowaniem się do zmieniającego się środowiska. Lubię tę cechę, nie? Ona jest takim kawałkiem mi bardzo bliskim. I na to też mamy ćwiczenia. Jak się adaptować do zmian? Nie zawsze jak wpływać, czasami właśnie jak odpuszczać. Jak stwierdzić, że dobra, tutaj ja nie mam wpływu i tutaj adaptacyjne będzie to, że ja sobie trochę poleżę. Nie? Trzecia cecha odporności psychicznej to jest kontrola. Kontrola to jest zarządzanie własnymi emocjami. To jest właśnie też taki zdrowy wpływ na swoje życie. A czwarta cecha odporności psychicznej to jest pewność siebie. I pewność siebie jest rozumiana jako wiara we własne umiejętności, czyli akceptowanie porażki jako części procesu. Tak, ma mi się nie udawać. Jak mi się nie udaje, to bardzo dobrze. To znaczy, że w ogóle próbuję. I pewność siebie w relacjach interpersonalnych. Czyli taka otwartość na drugiego człowieka. Otwartość też na krytykę. Nie? Takie, wiesz, danie sobie przestrzeni do tego, żeby czasami powiedzieć, nie wiem.
Mam nieodparte wrażenie, że te rzeczy, o których mówisz, zarówno jak i pierwsza pomoc, jak i odporność psychiczna, powinny być podstawą naszej edukacji.
To prawda. Ja w ogóle, ja się odporności psychicznej dowiedziałem już jakby po mojej karierze w ratownictwie medycznym. Dowiedziałem się od dla mnie największego autorytetu, jeżeli chodzi o odporność psychiczną, czyli od Gosi Wypych. Gosia przez wiele lat pracowała w lotniczym pogotowiu ratunkowym jako psycholog. I jak ona zaczęła o tym mówić w trakcie pandemii, na webinarach i tak dalej, ja wtedy byłem na czwartym roku psychologii, ja się w tym absolutnie zakochałem. Ja mówię, przecież to są te wszystkie rzeczy, które ja musiałem wypracowywać, nie mając pojęcia, że to jest to, wychodząc sam z różnych swoich sytuacji. No i to powinien być absolutnie coś, na co powinniśmy stawiać w edukacji i to nie tylko ratowników medycznych, wiesz, ratowniczek, lekarek, lekarzy, pielęgniarek, pielęgniarzy, ludzi, nas w ogóle, społeczeństwa. Nie?
A masz takie wrażenie, że wzrasta zainteresowanie tymi obszarami cały czas, że jest większy popyt na szkolenia?
Tak, no teraz, wiesz, zgłosiło się do mnie Kolegium Da Vinci, które właśnie szkole jako organizację z rezyliencji, zbudowania, z tej umiejętności wracania do równowagi, w ogóle zbudowania odporności psychicznej. Szkole z tego firmy, szkole z tego instytucje. Mam takie wrażenie, że całkiem szybko zaczynamy zauważać to, że społeczeństwo, jako społeczeństwo się zrobiliśmy dosyć mocno spolaryzowani, przez to jesteśmy słabsi. nie zakładamy wiosek, wiesz, Ola, nie znamy się i że coś z tym trzeba zrobić. I czasami ludzie mówią, o, jest coraz gorzej, nie do końca mam takie wrażenie. Oczywiście, no zależy, gdzie spojrzymy. Są obszary, gdzie jest nieciekawie, ale myślę sobie, że całkiem nieźle się zbieramy. I teraz właśnie widzimy, że to poszło w takim kierunku odwspólnotowienia i że warto coś z tym zrobić. Więc no, te firmy, z którymi ja pracuję, rzeczywiście się otwierają na to, żeby budować odporność psychiczną, budować na nowo wspólnotę. Mhm.
Też mam takie wrażenie i nadzieję, że za tą fasadą taką narracji, w której jesteśmy podzieleni, w której widzimy ten hejt w internecie, jest ta chęć budowania społeczności i tutaj są te wszystkie oddolne inicjatywy miejskie, organizacje pozarządowe i tak dalej. Na koniec mam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jak myślisz, jaka twoja cecha sprawiła, że przekułeś swoje doświadczenia w działanie? Bo takie mam wrażenie, zarówno w ratownictwie, jak i w psychologii, ty jakby szedłeś dalej, o krok dalej.
Na pewno determinacja. Ja jestem takim gościem, że jak czegoś bardzo mocno zapragnę, to ja idę. I idę. I optymizm.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był Konrad Pierzchalski. Ja nazywam się Aleksandra Chromada. Do usłyszenia. Poza schematem.